Usłyszeliśmy początek księgi Jeremiasza, moment jego powołania na proroka. Zawsze takiemu powołaniu towarzyszy lęk. Człowiek, jeśli jest świadomy wielkości daru, który otrzymuje, zawsze będzie odczuwał pewien niepokój. Ponieważ dobro, które zostaje mu powierzone, nie może ulec zatracie. Nie powinno być ani zagubione, ani sprzeniewierzone, w żaden sposób zmarnowane. Jeremiasz, który nie jest pierwszym z proroków, przed nim było już wielu, Jeremiasz zna losy proroków. Prorocy są odrzucani w dwóch przypadkach. Jeśli są fałszywi i rozpoznani jako fałszywi, to są odrzucani jako znak zepsucia, zgorszenia. A jeśli są prawdziwi i głoszą prawdę i Bóg ją potwierdza, to są odrzucani z powodu prawdy, którą głoszą. Widzimy więc, że za każdym razem prorok musi się przygotować na jakiś rodzaj odrzucenia, niechęci, wykluczenia. Jeremiasz jest świadomy, że przyjęcie tej misji oznacza tak naprawdę pewien wyrok na niego. Dość często pojawia się w czytaniach mszalnych ze Starego Testamentu prorok Jeremiasz, bo to jest prorok, który zapowiadał upadek Jerozolimy i był jej świadkiem tego upadku. I Bóg mówi do niego: nie bój się. Oto ja czynię cię twierdzą warowną, kolumną żelaza i murem ze spiżu przeciw królom judzkim, przywódcom, kapłanom i ludowi. Jakby chciał Bóg powiedzieć: przeciwko wszystkim. No bo królowie, przywódcy wojskowi, kapłani i lud. Kogo jeszcze Bóg miałby wymienić? Wymienia wszystkich, którzy stanowią potencjalnych słuchaczy, odbiorców głoszonego przez Jeremiasza słowa. Ja uczynię cię twierdzą warowną. Bóg mówi, że On będzie go bronił. I będzie go bronił skutecznie, bo ludzka obrona jest zawodna. Ludzie zdradzają na przykład, przechodzą na drugą stronę, spiskują albo z lęku nabierają wody w usta, robią uniki. I Jeremiasz nie może szukać wsparcia u ludzi, bo się zawiedzie, bo się rozczaruje. I my nie szukajmy ocalenia u ludzi, bo się rozczarujemy. Jeśli ktoś jeszcze nie przeżył takiego rozczarowania, w co wątpię, to przeżyje. Taki jest po prostu człowiek. Taka jest nasza ludzka kondycja. I tutaj nie można mieć właściwie do nikogo pretensji, że zawodzi. No taki jest człowiek. Słaby, grzeszny, omylny i śmiertelny. Jak weźmiemy to pod uwagę, to nabieramy wtedy pewnej wolności wobec takich ludzi i nasze oczekiwania są bardzo ograniczone. Jesteśmy powściągliwi w naszych oczekiwaniach. Za wiele się nie spodziewamy. jeśli uświadamiamy sobie, jaka jest kondycja ludzka. Więc Jeremiasz nie znajdzie ocalenia, chociaż Bóg się posłuży ludźmi, ale zasadniczo to Bóg go ocali. Będzie miał doświadczenie obecności Boga w sytuacji opuszczenia przez innych, w ogromnej samotności, kiedy jego życie będzie właściwie wisieć na włosku. Będą walczyć przeciwko Tobie, mówi do niego Bóg, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą. W tym sensie chrześcijanin czy człowiek wierzący jest niezniszczalny. Można go fizycznie unicestwić, można go zabić. To prawda. Można mu wyrwać język, wyłupić oczy. Można. Ale nie można go pokonać. Jeśli jest w nim Duch Chrystusa, jeśli ma Ducha Bożego, to nie można go pokonać. Nie da się zastraszyć na przykład. Będą walczyć przeciwko Tobie. Jeremiasz jest świadomy, on nie może powiedzieć, a ja nie wiedziałem. Ponieważ w chwili powołania Bóg mu to mówi. Więc nie będzie w żaden sposób zaskoczony. Zaskoczony byłby, gdyby to się nie wydarzyło. To by mógł powiedzieć, a Bóg mi zapowiadał, że to będzie ciężko, a jest tak łatwo. Bóg nigdy nie tak nie zapowiada. Raczej każe nam się przygotować na rzeczy trudne. I zapewnia o swojej obecności. Wspominamy dzisiaj męczeństwo Jana Chrzciciela. Człowieka, który był głosem sumienia, ponieważ sumienie Heroda i Herodiadę zawiodły. No i wtedy jest potrzebny głos zewnętrzny, który pełni rolę sumienia. I w tę rolę wszedł Jan Chrzciciel. Wyraźnie mówi, nie wolno ci mieć żonę twojego brata. Nie masz prawa do tej kobiety. Dzisiaj bardzo wiele ludzi zabrało komuś żonę lub męża i nie widzi w tym problemu. Oni muszą dzisiaj usłyszeć, nie masz prawa do tego mężczyzny, nie masz prawa do tej kobiety. Ty sobie to prawo nadałeś, to jest rodzaj uzurpacji twojej, ale nie masz prawa. Bóg nie dał ci takiego prawa. Herod w całej swojej grzeszności ma taki pewien fragment w swoim sumieniu, gdzie nie wszystko zostało zakłamane. Ma takie poczucie, że faktycznie nie mam prawa. Ale Herodiada jest już tak zepsuta, że w ogóle sobie nic z tego nie robi. Co więcej, nie może znieść, że ktokolwiek jej to wypomina. Nie przyjmuje upomnienia braterskiego. I cała ta intryga z córką, z jej tańcem, jest po to, żeby ten głos proroka uciszyć. Żeby unicestwić jej Jana. Herod nie myślał o tym. Grzeszył, ale miał pewne wątpliwości, miał wyrzuty sumienia. Herodiada ich nie ma. I żeby to jeszcze mocniej jakby zobrazować, ewangelista nam opowiada, że używa własnej córki jako narzędzia intrygi. Świadczy o zepsuciu. Normalnie matka nie chce wplątywać swoich dzieci w jakiekolwiek intrygi. Ale Herodiada nie waha się. jakby wystawia jako obiekt pożądania swoją córkę, która nie była młoda i piękna. Goście byli troszkę ruszeni alkoholem. Po wypiciu wina wszystko wygląda inaczej. Muzyka, taniec, słynny taniec brzucha, który jest bardzo zmysłowym tańcem na wschodzie. I to jest uwodzicielskie w istocie. Herod przyrzeka dać nawet połowę królestwa. Takie szaleństwo jest. To się nazywa obsesja. Człowiek owładnięty obsesją traci cały krytycyzm. Właściwie on jakby nie wie, co mówi. No ale tak to jest, kiedy człowiek jest pod wrażeniem na przykład człowieka albo pod wpływem alkoholu, a kiedy te dwie rzeczy się połączą, to tym bardziej. I ciekawe, że Herodiada nie chce połowy królestwa. Chce śmierci jednego z poddanych. Tylko to ją interesuje. Ja myślę, że kiedy kap przyniósł na misie głowę Jana Chrzciciela, to padł blady strach na wszystkich. Wtedy sobie uświadomili, kim jest Herod. Że na tej uczcie wszystko jest możliwe. Że nikt nie może się czuć bezpiecznie. Jeden kaprys, jedno życzenie, jedna przysięga, jeden rozkaz. Czytałem kiedyś, że po ucztach u Nerona to w Tybrze wyławiano zawsze kilka lub kilkanaście ciał ludzi wyrzuconych, utopionych, bo taki miał kaprys. To są bardzo niebezpieczni ludzie. Ta historia również pokazuje, że musimy panować nad językiem. Co mówimy? Do czego się zobowiązujemy? Jakie obietnice składamy? Bo on przyrzekł, przysiągł, a potem broniąc własnego honoru chciał dotrzymać słowa. I dlatego zginął Jan Chrzciciel. W tańcu zginął. W tańcu Herodiady. To nie on tańczy. Kiedyś w sanatorium zapytała mnie, był Wielki Post i jak wiemy w sanatoriach ludzie chodzą sobie na tańce. Nawet jak jest Wielki Post. Jedna z koleżanek zapytała mnie, czy to grzech tańczyć w Wielkim Poście. I odpowiedziałem jej tak żartobliwie, że to zależy czy na jednej, czy na dwóch nogach. Ale potem odpowiedziałem jej poważnie. Opowiedziałem jej tę historię, że w tańcu zginął niewinny człowiek. I taniec spowodował, plus alkohol, spowodował wielkie zniszczenia. Wielu ludzi się potem zdradza na przykład. Bardzo łatwo. Właśnie dlatego, że jest ten taniec. Ogólnie rzecz biorąc, taniec nie jest złą rzeczą. Może być nawet dziełem sztuki. Pięknie się patrzy na ludzi, którzy potrafią tańczyć. Czy rytm. Oczywiście. Ale musi być jakaś granica. Zawsze musi istnieć jakaś granica, przy której człowiek się zatrzyma, bo dalej jest zniszczenie. Zniszczenie małżeństwa, zniszczenie życia, zniszczenie wierności, zniszczenie nadziei, odebranie komuś sensu życia. No różne rzeczy się dzieją wtedy. Historia dramatyczna została utrwalona w Ewangelii jako takie memento dla wszystkich, którzy lubią taniec. Niektórzy lubią imprezy. Dla wszystkich, którzy lubią dużo mówić. Trzymaj język za zębami.